Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym postaram się przedstawić najciekawsze tematy związane z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dzisiejszy post dotyczy bezpieczeństwa i percepcji tego. Zapraszam. Historia w skrócie jest taka, że instruktor techniczny nie przeanalizował gazów przed nurkowaniem na 55 metrów. W efekcie nurek oddychał gazem OP o 2,1,8. Przeżył. Jak można się spodziewać, w sieci toczyły się liczne dyskusje na temat tego wydarzenia. Te, które toczyły się w grupie Human Factors in Diving na Facebooku, różniły się od tych poza nią. W grupie na Facebooku uznano, że nurek powinien był przeanalizować swój gaz, ale wskazano też wiele powodów, dla których instruktorowi mogło to umknąć. Właśnie dlatego warto było podzielić się tą historią, zwłaszcza, że inni w grupie spotkali się z podobnymi sytuacjami. Poza grupą pojawiły się komentarze, że był to kluczowy krok, a ponieważ został pominięty, instruktor powinien zostać ukarany. Dodatkowo przyznanie się do tej historii i mówienie o niej uznano za nieprofesjonalne. Istnieje kilka rodzajów błędów, które ograniczają wyciąganie wniosków ze zdarzeń niepożądanych. Ocena z perspektywy czasu, błąd znanego wyniku, błąd istotności wyniku, błąd konfirmacji i fundamentalny błąd atrybucji. Zostały one opisane w innych tekstach, więc nie będziemy ich tu rozwijać, z wyjątkiem jednego – błędu postrzegania zdarzenia z perspektywy czasu. Powodem jest to, że to nasza zasadnicza wada, która uniemożliwia nam rozpoznanie złożonego środowiska, w którym działamy, a potem wyciągnięcie z niego wniosków. Mądry Polak po szkodzie. Często uważamy, że gdybyśmy mieli świadomość, jaką daje perspektywa czasu, nie popełnilibyśmy błędów, które popełniamy my lub inni. Z tym stwierdzeniem wiąże się kilka problemów. Po pierwsze, nigdy nie możemy wiedzieć dokładnie, co się wydarzy w przyszłości. Dlatego prawdopodobieństwo, że będziemy wiedzieć, co się wydarzy, nigdy nie wynosi 100%. Po drugie, nawet jeśli wiemy, co prawdopodobnie wydarzy się w danej sytuacji, często istnieją inne czynniki, które powstrzymują nas przed podjęciem właściwych działań. I tu ważna uwaga. Słuszność i niesłuszność można tak naprawdę określić dopiero po fakcie, bo większość ludzi stara się postępować słusznie. Działamy racjonalnie w danym miejscu i czasie, na podstawie dostępnych informacji, presji i bodźców, którym musimy stawić czoła oraz obejść, które opracowaliśmy w przeszłości, aby osiągać cele. To jest normalne ludzkie zachowanie. Ten zmodyfikowany schemat oparty na pracy Davida Woodsa i Richarda Cooka pokazuje, że po zdarzeniu widzimy tylko jeden wybór, którego wynik jest dobry albo zły. Jednak przed zdarzeniem istnieje wiele konkurujących ze sobą celów i wiele potencjalnych wyników. Niektóre dobre, inne złe. I nie wiemy ze stuprocentową pewnością, co się wydarzy. Przykładem tych złożonych interakcji są wydarzenia z 2017 roku, gdy Radonda Vaught, pielęgniarka z Tennessee, omyłkowo podała lek, co doprowadziło do tragicznej śmierci pacjenta. Postępowanie wykazało wiele czynników systemowych, które doprowadziły do tej racjonalnej decyzji. Były tam klasyczne czynniki sprzyjające błędom. Presja czasu, wielu pacjentów, automatyczna szafka na leki, która nie działała, gdy była potrzebna, inna postać leku, zmęczenie personelu i brak ludzi do krzyżowej kontroli. Dyskusje w mediach społecznościowych pokazują, że takie warunki są powszechne w wielu środowiskach. A jednak dzięki adaptacji i odporności ludzi w większości przypadków błędy zostają wychwycone, zanim dojdzie do katastrofy. To, co nie jest zaskakujące, ale jest rozczarowujące, to fakt, że pielęgniarka została wykorzystana jako kozioł ofiarny słabości systemowych. 25 marca 2022 roku została skazana za zaniedbanie i nieumyślne spowodowanie śmierci, co wiązało się z groźbą od 4 do 8 lat więzienia. Incydenty i wypadki mogą pomóc zrozumieć lokalną racjonalność, ale tylko wtedy, gdy obecna jest kultura sprawiedliwego traktowania. To ona umożliwia opowiadanie bogatych w kontekst historii. Historii, które obejmują odstępstwa i rozmowę o zasadach, które zostały złamane. Musimy wyjść poza stwierdzenie "złamali zasady", jeśli naprawdę chcemy zrozumieć, jak doszło do rozwoju wydarzeń. Nie jesteśmy wielkimi fanami wykorzystywania wypadków śmiertelnych w nurkowaniu do wyciągania wniosków. Towarzyszy im dużo emocji, często trwa proces prawny, który ogranicza ujawnianie informacji, a przede wszystkim osoba mająca najwięcej danych, czyli ta z własną lokalną racjonalnością, zwykle nie żyje, więc nie da się jej zadawać pytań. A gdy sprawy są rozstrzygane poza sądem, uczenie się prawie zawsze zostaje przerwane. Jedną z przyczyn łamania zasad jest kontekst, w jakim działają nurkowie i instruktorzy. Dobrym przykładem jest rozbieżność między pracą wyobrażoną a pracą wykonaną. W zeszłym roku przeprowadziliśmy krótką ankietę, aby znaleźć przykłady takich rozbieżności. Wspólnym tematem był problem wykonywania kontrolowanych wynurzeń awaryjnych, CSA, podczas zajęć zgodnie ze standardami. Agencja wymaga od instruktorów bezpośredniej kontroli nad kursantami. Jeśli zadanie wymaga indywidualnego nadzoru, można to osiągnąć przez obecność dive mastera, asystenta instruktora albo innego instruktora, który pilnuje nurków, którzy akurat nie wykonują ćwiczenia. Taka dodatkowa osoba kosztuje, a koszt przenosi się na kursantów w postaci wyższych opłat. A co jeśli tej osoby nie ma? Co jeśli centrum nurkowe jej nie zapewni albo plan się zmieni? Co robi instruktor? Czy zostawia kursantów na brzegu? Co jeśli trzeba długo płynąć do miejsca, gdzie można wykonać CES-a? Jeśli kursanci są rozdzieleni, jak instruktor ma radzić sobie z sytuacją awaryjną? Jaka jest temperatura powietrza i wody? Jakie są warunki na powierzchni? Czy kursantów zostawia się na powierzchni, czy na dnie? Jeden z instruktorów opisał, że jego course director powiedział: są plusy i minusy obu rozwiązań. I to instruktor musi zarządzać ryzykiem, bo niewątpliwie będzie musiał to zrobić sam. Wielu z nas, czytając to, powie: to nurkowanie nie powinno się odbyć. I tu dochodzimy do napięcia, które zawsze istnieje między bezpieczeństwem, pieniędzmi i zasobami ludzkimi. Nie wiemy, gdzie jest linia wypadku, więc stosujemy margines błędu. Bezpieczeństwo nigdy nie może być dla firmy priorytetem numer jeden przez cały czas. Gdyby tak było, firma by zbankrutowała. Na tym polega zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w nurkowaniu oznacza radzenie sobie z niepewnością, bo twarde, wymierne dane zwykle nie są dostępne. To prowadzi nas do dopasowywania wzorców i kolejnych uprzedzeń. Radząc sobie z niepewnością, próbujemy dopasować wcześniejsze doświadczenia do tego, co widzimy teraz, oraz do celów, które musimy osiągnąć. Cele te obejmują utrzymanie pracy, zadowolenie kursantów, zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie własnych wartości. Jeśli w przeszłości nic nie poszło źle, mamy tendencję wierzyć, że nic nie pójdzie źle w przyszłości. Jeśli zaczynamy odchodzić od standardów i nic się nie dzieje, trudniej uzasadnić, po co te standardy istnieją, zwłaszcza jeśli dostajemy nagrody za wyniki, a nie za zgodność. Jeśli kursanci dobrze się bawią, czują, że czegoś się nauczyli i widzą pozytywny rezultat, to prawdopodobnie wrócą i wydadzą więcej pieniędzy w centrum nurkowym. Jeśli nie rozpoznają jakości, bo wszystkie centra wydają się takie same, a różnią się ceną, wybiorą najtańsze. Są nowicjuszami, przykład efektu Dunninga-Krugera. Nie wiedzą, czego nie wiedzą, a co gorsza, nie wiedzą, że nie wiedzą. Co się stanie, gdy coś pójdzie nie tak? Gdy coś pójdzie nie tak, osoby z wewnątrz i z zewnątrz zaczną analizować wydarzenie. Wewnątrz pracownicy centrum, personel projektu. Na zewnątrz media społecznościowe, prawnicy, organy ścigania i regulatorzy, np. OSHA, WorkSafe lub HSE. Złe dochodzenie skupi się na nieprzestrzeganiu przepisów i przyczynach bezpośrednich oraz przypisze winę. Dobre dochodzenie spojrzy na normalną pracę, kontekst, presję handlową i czasową, jakość wytycznych, dostęp do informacji, to, jak zwykle pokonuje się lukę między pracą wyobrażoną a wykonaną oraz na to, co w tym konkretnym przypadku osłabiło zdolność do bezpiecznego działania. Nie musi dojść do wypadku, żeby połączyć kropki. Najważniejsze jest to, że możemy sprawdzać normalność bez czekania na wypadek. Potrzebujemy organizacji uczącej się, która chce szukać możliwości zmian i rozumie różnicę między pracą wyobrażoną a wykonaną. Co robią instruktorzy, żeby dynamicznie zarządzać ryzykiem, gdy nie mogą działać zgodnie ze standardami? Co robi centrum nurkowe, gdy trafiają do niego źle przygotowani klienci? Jakie wzorce, wskazówki i tropy wykorzystują doświadczeni nurkowie lub instruktorzy, żeby zauważyć początek problemu i przerwać go wcześnie? Jeśli dojdzie do niepożądanego zdarzenia, jak na nie spojrzymy? Czy z perspektywy czasu, łącząc kropki i ulegając tendencji do potwierdzania? Czy z perspektywy nurka lub instruktora, żeby zrozumieć, jaki to miało sens i jakie warunki były obecne? Jeśli warunki sprzyjające błędom są obecne, powinniśmy zająć się nimi, zanim skupimy się na błędzie nurka lub instruktora. Zajęcie się systemem przyniesie więcej korzyści niż ukaranie jednostki. Do usłyszenia.